Pán Bohu, vítam všetkých bardzo, bardzo srdečne v imieniu našeho Pána Jezusa Chrystusa. Myślę, že je to dobrý deň, mimo že večer zmenšení. Čiže ja náležem do tzv. Ranných ptáškov, o veľa lepiej sa čuje ráno. Večorem už často bývam zmenšený, včasne potrafię chodiť spať. Ale vstať o 5 ráno či o 6 to nie je žiaden problém. No funkcjonujemy każdy z nas w jakiś inny spokój, w sposób. Ale mimo to jest to dobry wieczór. Dlatego, że Pan jest pośród nas, dlatego, że my jesteśmy ze względu na Jego imię tu na tym miejscu i dlatego, że możemy od Niego oczekiwać dobrych rzeczy. A najlepszą rzeczą, jaką dał nam Pan, to jest Jego Słowo. To jest najsmaczniejszy pokarm, najlepszy pokarm. To jest ten chleb powszedni, który się nie przejada, który zawsze jest dobry, zawsze świeży, zawsze pożywny i zawsze dający nam siły. Amen. Takie jest Boże Słowo. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj czytać z Ewangelii według świętego Mateusza z 6 rozdziału. Bardzo znany fragment Bożego Słowa. Mateusz 6 i od 19 wiersza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. I moi drodzy, i dzisiejszą usługę zatytułowałem w taki sposób. Gdzie jest mój skarb? Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Takich skarbów, które ulegają zniszczeniu. Takich skarbów, które są bezwartościowe. Zauważmy, że Pan Jezus nie ma nic przeciwko gromadzeniu skarbów. On nie mówi nie gromadźcie skarbów, on tylko mówi, jakich skarbów nie należy gromadzić i którym skarbom nie musimy poświęcać aż tyle energii, tyle czasu tym, które przemijają, które ulegają zniszczeniu. Moi drodzy, żyjemy w świecie, który jest takim zmaterializowanym, materialistycznym świecie, gdzie na przykład wartość człowieka ocenia się po stanie jego konta, jego osiągnięciach czy jego talentach. I ten świat wartościuje na podstawie zasobów, zdobyczy, sukcesów. Niekoniecznie to przekłada się na Kościół, na Boże Królestwo. I dlatego Pan Jezus mówi o tych skarbach, które warto gromadzić i o tych, które w efekcie mogą stać się bezwartościowe. Moi drodzy, kiedy spytamy małego dziecka, chłopczyka na przykład, co chciałbyś dostać? Autko. Babcia, dziadek, rodzice. Przecież masz już ze 30 autek. Coś musi dostać. I dziecko zawsze chce coś materialnego. Jest to oznaka niedojrzałości, niedorosłości. Ale ja myślę, że Pan od nas oczekuje, od Bożych dzieci, takiej postawy, że kiedy zada nam pytanie, co chciałbyś dostać, to niekoniecznie to będzie rzecz, którą można kupić za pieniądze. To niekoniecznie będzie rzecz, której wartość można ocenić na podstawie pieniędzy. To myślę, że Pan oczekuje, że usłyszy z naszych ust inną odpowiedź, że zapragniemy tych rzeczy naprawdę wartościowych. Wiecie, ten świat wartości dzisiejszy upada. Jakiś czas temu oglądałem taki program o bardzo bogatych ludziach, najbogatszych ludziach, którzy dorobili się ogromnych fortun, niewyobrażalnych. Domy, pobudowali piękne domy na ogromnych działkach, które są po prostu wręcz rezerwatami przyrody. Domy mające po 1000-2000 metrów, samochody stajnia tak zwana, w której stoją samochody po 1 000 000, 2 000 000 dolarów czy euro i stoi ich kilkanaście. W domu zasłony wyszywane złotem, więc są tak ciężkie, chwali się pani domu, że specjalne konstrukcje, żeby się nie urywały. Są tak drogie, sedes oczywiście, umywalka, baterie ze szczerego złota 24-karatowego. I ci ludzie tym żyją. I zachwycają się tym. I jedna z właścicielek takiego domu mówi, a wiecie, że pranie tych firan to z zachodu przyjeżdża firma i raz w roku je pierze i to kosztuje 40 tysięcy euro. Wypranie firan. Specjalna metoda. I ci ludzie pasjonują się tym, co posiadają. I kupują kolejny samochód za 1 000 000 czy 2 000 000 dolarów. I tak się nakręcają w tym. I wiecie, i ten świat, kiedy patrzymy na ten świat, kiedy patrzymy już nawet na młodych ludzi, na dzieci w szkole, to ten ma gorszy tornister, ten ma lepsze spodnie, ten chodzi w firmówkach, a ten chodzi w zwykłych spodniach. Wartość człowieka ocenia się po jego ubiorze, już nawet nie wyglądzie, ale ubiorze, metki na spodniach, czy na garniturze, czy na krawacie. Jest to przykre, że ludzie, wydawałoby się tak mądrzy, nauka idzie tak bardzo do przodu, człowiek posiada coraz większą wiedzę, a jest taki prosty, że nie potrafi odróżnić tego, co jest cenne, od tego, co jest przemijające, nic nie warte. I Pan Jezus mówi o takich skarbach, które wykradają złodzieje. Ludzie śpią, zakładają alarmy, drżą, żeby ich ktoś nie zamordował, drżą, żeby ktoś nie porwał ich dziecka, które jak idzie do szkoły dla okupu. Wiecie, kiedy patrzyłem na tych bardzo bogatych ludzi, z nich wszystkich emanowała taka pewność, że wszystko można kupić. To jest tylko kwestia ceny. Wszystko można kupić. Tak dawali do zrozumienia w tych rozmowach, w tych wywiadach. Ale dopóki człowiek nie stanie w życiu przed jakąś ścianą, przed jakimś problemem, gdzie pieniądze nic nie znaczą, to może mieć takie wyobrażenie, że wszystko można kupić. Moja żona kiedyś mi opowiadała o takim człowieku, to oczywiście było wiele lat temu, ponad 30, bardzo bogatym człowieku, który zachorował. Na śmiertelną chorobę, gdzie już nie było, było wiadomo, że z medycznego punktu widzenia nie ma dla niego szans. I on mówi tak, dałbym 10 polonezów, 20 polonezów. Wiecie, polonez wtedy to było auto, które równoważyło wartość domu. Czyli on mu powiedział, ja bym dał 10, 20 domów, żeby być zdrowym. Ale miał świadomość, że nie jest w stanie tego kupić. I żadne pieniądze nie są w stanie kupić mu zdrowia. I tak jest. Oczywiście ktoś ma więcej pieniędzy, stać go na lepsze leki, lepszych lekarzy, może pożyje miesiąc, dwa, pół roku, rok, 5 lat dłużej, ale i tak kiedyś umrze. Przychodzimy na ziemię tutaj z pustymi rękoma, w płaczu, w bólu. I z tej ziemi również odchodzimy z pustymi rękoma. Podobnież kiedyś jakiś bardzo bogaty człowiek powiedział, że jak umrze, to w trumnie mają wyciąć 2 dziury i on, żeby te ręce wystawały z tej trumny, żeby wszyscy widzieli, że on nic ze sobą nie wziął. Ale powiem wam, że dzisiaj ludzie żyją tak, jakby to życie miało się tutaj nie skończyć i zabiegają o takie rzeczy, które w momencie, kiedy dochodzi do konfrontacji z czymś, co jest naprawdę ważne i cenne, okazują się całkowicie bezużyteczne czy bezwartościowe. I tak jak to małe dziecko, ono chce autko. Tak niedojrzałe Boże dziecko, co chce? Chce wygrać 1 000 000 w totolotkę albo 5 000 000, bo to rozwiąże jego problemy. No właśnie, nawet do nas dochodzi to, że pewna kwota rozwiązałaby problem. Żyjemy Żadna kwota pieniędzy nie rozwiąże największego problemu człowieka. Jeśli człowiek nie zaspokoi swoich potrzeb w Bogu, to zawsze będzie biedny i zawsze będzie mu brakowało. Będzie mógł posiadać wszystkie skarby tego świata i będzie biedny. I ciągle na nowo będzie czegoś szukał, aby więcej, więcej i coraz więcej. I moi drodzy, otwórzmy sobie Księgę Kronik i przeczytamy taką znowu bardzo znaną historię o pewnym królu izraelskim, który miał na imię Salomon. I pewnego razu, od 6 wiersza, pierwszy rozdział będę czytał. Wstąpił tam tedy Salomon przed Pana, przed śpiżowy ołtarz należący do namiotu zgromadzenia i złożył na nim 1000 ofiar całopalnych. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: proś, co ci mam dać. I moi drodzy, dzisiaj Pan mówi do ciebie: proś, co ci mam dać. Oczywiście, jeśli nie masz na chleb, to masz prawo prosić. Jeśli masz problem finansowy, masz prawo prosić. Ale teraz, kiedy Pan mówi: proś, co ci mam dać, co pojawia się w twoim sercu? Jaka myśl? Myślę, że te problemy finansowe, materialne bardzo mocno nas dotykają. Gdyby tak nie było, Pan Jezus nie mówiłby w wielu miejscach Bożego Słowa: nie troszcie się. Dlaczego to mówił? Bo widział zatroskanych ludzi. Co jutro włożę do garnka? Czy będę miał co jeść? Czym nakarmię dzieci? My nie mamy takich dylematów, ale wielu ludzi na świecie ma problem. Co jutro dam dziecku na śniadanie? I Pan mówi do Salomona: proś, co ci mam dać. Wiecie, dziecko mówi: trudno, mam 20 samochodzików, daj mi jeszcze 10, nie? To jest myślenie dziecka. Ale Salomon był dojrzałym Bożym mężem. A Salomon odrzekł Bogu: ty okazałeś Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę i mnie uczyniłeś po nim królem. Niech się tedy teraz, Panie Boże, sprawdzi Twoja obietnica dana Dawidowi, mojemu ojcu, gdyż Ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi więc teraz mądrość i wiedzę, abym mógł godnie występować przed tym ludem, któż bowiem potrafi sądzić ten tak wielki lud. Mądra modlitwa, mądra prośba. Salomon nie powiedział: jestem królem, mam wszelką władzę, dostęp do skarbca, to dobij mi jeszcze złota, żeby się drzwi nie domykały w tych moich skarbcach, żeby wszyscy mi zazdrościli, że jestem najbogatszym człowiekiem na świecie. On mówi: Panie, nałożyłeś na mnie wielką odpowiedzialność, brzemię i potrzebuję mądrości, aby wykonać Twoje zadanie, Twoje dzieło. Któż bowiem potrafi sądzić ten tak wielki lud? Czyli mówi: nie potrafię. Przyznaję się. Nie mam tyle mądrości, tyle wiedzy, żeby poradzić sobie z tym zadaniem, które na mnie nakładasz. Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi: ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem, przeto będzie ci dana mądrość i wiedza, a dam ci także bogactwo, imienie i sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed tobą i mieć nie będą. Ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo. co Bóg mówi. Ponieważ byłeś szczery, szczerze prosiłeś. To miałeś w sercu. To miałeś na myśli. To miałeś w sercu. I nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę. Nie prosiłeś też o to, abym zniszczył, czy aby pomarli twoi wrogowie. Wiecie, nieraz przychodzi takie pokuszenie, aby poprosić Boga, żeby rozwiązał wszystkie problemy. Z jednej strony, z drugiej, żeby nam tak łatwiej było. Jak w bajce o złotej rybce. Nagle biedny rybak i za chwilę jest bardzo bogaty. Ale nawet w tej bajce widać, że te pieniądze, to złoto, które dała rybka, nie dały mu szczęścia. I moi drodzy, i Bóg mówi, widziałem twoje serce i wiem, że prosiłeś szczerze. Nie na pokaz. Boże, daj mi mądrości, a w myślach jestem i tak najmądrzejszy ze wszystkich. Czy to jest obłuda? Przyznanie się do tego, że to jest trudne zadanie. Czy Bóg się nie obraża, kiedy przychodzą wątpliwości, mówimy, Panie, czy dam radę? Znaczy, kiedy słyszę z ust człowieka, który podejmuje się jakiejś pracy, zadania i mówi, no ciężko będzie, no nie wiem, to się nie boję. Ale jak ktoś mówi, że to... ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem. Przeto będzie ci dana mądrość i wiedza, a dam ci także bogactwo, imienie i sławę, jakich nie miał żaden z królów, którzy byli przed tobą i mieć nie będą. Bóg mówi, ponieważ prosiłeś, modliłeś się modlitwą według mojego serca, mojego planu, to otrzymasz to i jeszcze coś ponadto. Znamy wszyscy werset, który mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Taką modlitwą się modlił Salomon. Bóg ją usłyszał, Bóg na nią odpowiedział. I czytamy, że otrzymał również bogactwo. I widzimy, że to bogactwo wcale mu nie pomogło w wielu rzeczach. To bogactwo wręcz zaszkodziło mu. Może inaczej, nieumiejętność korzystania z bogactwa zaszkodziła mu. I miał przez to wiele problemów w życiu, upadki i inne rzeczy. A więc bogactwo nie rozwiąże naszych problemów. Ja myślę, że nieraz przysporzy jeszcze większych. Moi drodzy, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, mamy znowu historię. Mamy historię Lota i Abrahama, którzy znaleźli się w Sodomie i w Gomorze. I kiedy przyszedł Boży sąd, i kiedy przyszli aniołowie do Lota, aby wyszedł z Sodomy. I czytamy od 15 wiersza. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc, wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. Ociągał się. Dlaczego się ociągał? Tam był jego dom. Tam był dorobek całego życia. Nie staram się z tego miejsca powiedzieć czegoś takiego, aby osądzić Lota. To jest naturalne, to jest ludzkie. Wiele lat pracy, wysiłku, wyrzeczeń. Masz swój dom. I nagle masz to zostawić. I to na pastwę ognia. On doskonale wiedział, że on już nie będzie miał do czego wracać. To wszystko zostanie zniszczone. I dylemat. Co dalej? Będę bez domu? I ociągał się. Z żalem było wyjść. Ale aniołowie z Bożego rozkazu wyprowadzili jego i jego żonę poza mury miasta. I czytamy. Wtedy Pan spuścił w 24 wierszu. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Jeszcze raz. Może jeszcze mój dom stoi. Czy ta historia mówi o tym, że im więcej posiadamy, to może być, nie musi być, może być dla Bożego dziecka taką kotwicą trzymającą. Majątek, te dobra. Kupiłem piękny samochód, kupiłem dom. Teraz się tylko modlić, żeby pochwycenia nie było. Bym parę dni pojeździł jeszcze. Znaczy, może to brzmi śmiesznie, ale aż szkoda. Tyle lat starań, wysiłku i aż szkoda. Rzeczy materialne potrafią usidlić człowieka. I to wcale nie muszą być wielkie rzeczy. To wcale nie musi być ogromne bogactwo. Przywiązujemy się do pewnych rzeczy, pewne sentymenty. A przecież tak naprawdę jesteśmy tylko przychodniami tutaj na tej ziemi. I my to wszystko znamy, my doskonale o tym wiemy. Ale ile wysiłków, aby to zdobyć, włożyliśmy. Ile starań. Dlatego te rzeczy mają dla nas tak wielką cenę. I często mogą nas usidlać, trzymać. Kiedy Pan przyjdzie, oby nie było tak, że powiemy, Panie, za wcześnie, jeszcze trochę, daj mi się nacieszyć tym czy tym. Wiecie, dzieje się tak wtedy, kiedy konfrontują się, ścierają się w naszym życiu prawda Boża i codzienność. Boże obietnice. Bo czymże jest Boża obietnica, że to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co nawet przez myśl ludzką nie przeszło, że Bóg przygotował dla swoich dzieci. A tu i teraz na ziemi są rzeczy realne, a tam jest tylko obietnica. Czy to niepoważne jest dla tego świata wierzyć w obietnice, których rzeczy, czy czasu, czy miejsca, których się nie da dotknąć, sprawdzić, a to, co jest na wyciągnięcie ręki? I te rzeczy materialne mają na nas wielkie oddziaływanie i mają na nas wpływ. Ale aby nie miały na nas tak wielkiego wpływu, to powinniśmy wierzyć i zdać sobie sprawę z wartości, ze skarbów, które są w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, Można wiele rzeczy kupić na tym świecie. Rzeczy, które mają wygórowaną cenę, cenę z kosmosu i wcale ich wartość nie jest adekwatna do rzeczywistości. I mamy dary od Boga, które są bezcenne. Nie można ich kupić. Jeśli to, co mamy w Jezusie, nie będzie dla nas tą prawdziwą wartością, to ten świat materialistyczny, który woła coraz głośniej i oferuje coraz nowsze rzeczy, może nas pochłonąć. Boże Słowo mówi o tym. Moi drodzy, otwórzmy sobie list do Kolosan. List do Kolosan i będziemy czytać w trzecim rozdziale od pierwszego wiersza. A tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jeśli jestem Bożym dzieckiem, to moja nadzieja i moja przyszłość jest w górze, czyli w Bogu. I całe życie świat będzie wołał, świat będzie się reklamował, świat będzie się afiszował ze swoimi wartościami, abyśmy stracili wiarę i ufność w Boże obietnice. A czytamy w Bożym Słowie, że one są pewne. Boże obietnice są pewne. To nie są obiecanki, tylko to są Boże obietnice. One są pewne. Ale ten świat materialistyczny tak bardzo nęci, tak bardzo woła, tak krzyczy, że możemy zatracić ufność w Boże obietnice. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. O tym, co mam w Jezusie. Wiecie, kiedy będziemy patrzyli na Jezusa, to będziemy mieli świadomość tego, co posiadamy. A jeśli odwrócimy swój wzrok od Niego, to zapragniemy posiadać tego, co jest bezwartościowe. Tak jak Marek ostatnio tutaj powiedział, że w tych czasach, kiedy był młody, nie wolno było tego, czy nie wolno tego. Ale my patrzmy na to, co mamy. Jakie bogactwo mamy w Jezusie Chrystusie. Nie dajmy się pociągnąć, abyśmy oceniali świat na podstawie metki z ubrania, czy firmy na kurtce, czy na butach. Bo to jest głupie. Bo to nie szata zdobi człowieka, jest takie powiedzenie. Człowiek, Boże dziecko jest piękne nie dlatego, że ma najlepszy garnitur, tylko dlatego, że naśladuje Jezusa Chrystusa. Żyje Bożym Słowem, żyje Bożymi wartościami i dlatego jest piękne. Boże Słowo mówi w jednym miejscu, że tych, których ten świat nie był godzien, to tych przeżynano piłami, mordowano i tak dalej. Bezbronnych, słabych, tych, którzy ufali Jezusowi Chrystusowi i tych, którzy na arenach cyrkowych umierając śpiewali hymny, oddając chwałę Bogu. bohaterowie wiary. Z jednej strony tłum kibiców patrzących na przelewaną krew, bawiący się tym widokiem, a z drugiej strony ludzie, którzy odchodzili do swojego Zbawiciela, któremu ufali do samego końca. Nasza przyszłość jest w Bogu, nie tutaj. To są rzeczy, które przeminą. Wszystko, co na ziemi, przeminie. Wiecie, ten czas na ziemi, który daje nam Bóg, jest po to, aby podjąć decyzje dotyczące wieczności. I dlatego ten czas jest bardzo ważny. Każdy ileś tego czasu posiada. I moi drodzy, w pierwszym liście Tymoteusza w 6 rozdziale czytamy od 6 wiersza. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Czy to nie tylko chodzi, że mamy wyżywienie, odzież, to chodzi o to, żebyśmy żyli normalnie. Żebyśmy mogli zapłacić rachunek za prąd, za gaz. Po prostu, żebyśmy spokojnie żyli. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Wiecie, ja widzę, że my dzisiaj żyjemy w takim specyficznym czasie takiej ogromnej gonitwy. I wcale tu nawet nie chodzi o pieniądze. Dzisiejsze niewolnictwo polega na tym, że człowiek pracuje wiele, wiele godzin. I niekoniecznie dla pieniędzy. Po prostu funkcjonujemy w pewnym systemie. I to nas pochłania. Pamiętacie kiedyś takiego człowieka, on nazywał się Demos Szakarian. On napisał taką książkę, Najszczęśliwsi na świecie. I on mówi o czymś takim, że kiedy wszystko w firmie waliło się na głowę, kiedy nie radził sobie już z kontrahentami, ze wszystkim, wtedy wyłączał telefon i mówił do sekretarki, że nie ma go dla nikogo. Zamykał się w swoim biurze i się modlił. Robił coś, co jest zaprzeczeniem wszelkich praw biznesu, finansów. Zamykał się, odcinał się od wszystkiego i się modlił. I mówi, i Bóg zaczynał działać. I wcale nie musiał tam gdzieś jechać, żeby coś załatwić. Nagle sprawa się sama rozwiązała, tak jakby. I mówi, i wszystko zaczynało funkcjonować, a on nic nie zrobił, do niczego ręki nie przyłożył, zaufał tylko Bogu. Wiecie, żyjemy w takich czasach, że oczywiście pracujemy dla pieniędzy, ale te rzeczy mogą nas pochłonąć, całkowicie zniewolić. Biblia mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I tutaj Boże Słowo mówi do ludzi wierzących. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia, czyli można się gdzieś zagubić w tym wszystkim. W tej pogoni, w tym młynie, w tym kieracie można się gdzieś zagubić. Dlatego dla nas jest nadzieja i szansa. My mamy pewny punkt odniesienia. My máme tą skałę, którą jest Chrystus. Jeśli nasza nadzieja i ufność nie będzie w Bogu, to damy się oszukać. I ten świat może nas pochłonąć. Moi drodzy, ja nie mówię tego po to, żeby straszyć. Ja mam świadomość tych zagrożeń na co dzień. Można wpaść w problemy, chcąc nawet dobrze. Ale kiedy tracimy sprzed naszych oczu naszego Pana, to stajemy się niewolnikami i już na nic nie mamy czasu. To był taki czas w moim życiu, kiedy pracowałem w pewnej firmie. Bardzo dużo jeździłem po kraju. Robiłem miesięcznie 10 tysięcy kilometrów i nie mogłem spać po nocy, bo wiedziałem, że już nie jestem w stanie zrobić tego wszystkiego, co jest zaplanowane na następny dzień. I byłem zmęczony i przyjeżdżałem z jakiejś trasy i już i nie mogłem ze zmęczenia spać, bo wiedziałem, że będę musiał znowu gdzieś jechać. I powiem wam, że i to wcale nie pieniądze. Odpowiedzialność przed innymi ludźmi i tak dalej. I to może uczynić, potrzebujemy w tym wszystkim takiej mądrości i odniesienia. I my mamy to. My mamy Jezusa, do którego zawsze możemy przyjść. Możemy być wolni w tym wszystkim. Nie musimy się stać tym trybikiem w tej wielkiej maszynie, ale możemy żyć naszym indywidualnym życiem przed Bogiem. Moi drodzy, kończąc, chciałbym powiedzieć, zadać jeszcze raz to pytanie. Gdzie jest Twój skarb? Albo gdzie jest Twoje, gdzie jest moje serce? Czy odnajdujemy siebie w tych sytuacjach, w tym życiu, w tym zwariowanym świecie? Czy mamy czas, aby usiąść na chwilę, zwrócić się do Boga? Wiecie, ja mam taką możliwość, jestem Bogu za to wdzięczny, że moja praca polega na tym, że kiedy odkurzam tą salę na przykład, czy sprzątam, to w ogóle mi nie przeszkadza, żeby rozmawiać z Bogiem. I cenię sobie to tutaj, kiedy odkurzam to podium, czy pod ławkami. Zawsze błogosławię braci, siostry. I powiem wam, że już nawet mnie te gumy pod ławkami nie denerwują. Ktoś nieraz by, patrząc na mnie, jak to odkurzam, się zdziwił, jak on się zachowuje. Nie? Kiedy wyznaję miłość do tego zboru przed Bogiem. To są rzeczy takie nasze. I myślę, że jeśli ktoś chce, naprawdę chce i pragnie, to ten czas wygospodaruje. Jeśli dokona tego przewartościowania, to jest naprawdę skarbem. Ten czas z Bogiem jest największym skarbem. Myślę, że dlatego ten świat prowadzi taką kampanię i taką presję i taki nacisk kładzie na to, aby zabrać nam czas, abyśmy go nie mieli dla Boga. Jeśli nie znajdziemy tego czasu dla Boga, będziemy nieszczęśliwi, sfrustrowani, przemęczeni, zagonieni, poranieni. Dlatego, gdzie jest Twój skarb? Jeśli jest on w Bogu, w Jezusie Chrystusie, to wszyscy szukają szczęścia. Każdy chce szczęścia, każdy szuka go na swój sposób. Psalm 73 mówi, lecz moim szczęściem być blisko Pana. Mądrzejszej odpowiedzi na to, jak szukać szczęścia, nie znalazłem, jak tą, którą, o której mówi Boże Słowo. Moi drodzy, powstańmy. Podziękujmy naszemu Panu za to, że jest naszym skarbem, że w Nim są nasze najcenniejsze skarby, że On nam dał najcenniejszy skarb, którym jest zbawienie, że On daje nam obietnice, które są pewne i prawdziwe. Wiecie, bardzo lubię czytać pewne fragmenty Bożego Słowa, które mówią właśnie o tych obietnicach. O pochwyceniu. Bo Boże Słowo mówi tam i pocieszajcie się tymi słowy. Kiedy jest ci ciężko, to zajrzyj do Biblii i zobacz, że przyjdzie dzień, gdzie na dźwięk Bożej trąby i rozkaz Boży będziemy pochwyceni. I przyjdzie ten dzień. I to jest naszą nadzieją. I nie martw się, kto się zajmie twoim domem, że gazu nie zakręciłeś. To nie ma znaczenia. Kiedy staniemy przed Panem, te rzeczy przeminą. Boże Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, że posłałeś Go na krzyż, na Golgotę, na hańbę, że Panie, w Tobie i w Nim jest nasza nadzieja, nasza przyszłość, nasza wiara, nasza ufność. Panie, że mimo często, że jesteśmy zagonieni, zapędzeni, że dajemy się wciągnąć w kierat tej machiny tego świata, to Panie, wierzymy w to, że zawsze możemy do Ciebie przyjść. I Ty zawsze oczekujesz na nas. Twoja dłoń jest zawsze wyciągnięta do nas. Zawsze jesteś gotów wysłuchać nas. Zawsze jesteś gotów pomóc nam. Zawsze jesteś gotów posilić i podnieść nas. I Panie, dziękujemy Ci za to, że nie jesteśmy tutaj sami na tym świecie, że nie pozostawiłeś nas sierotami. Dałeś nam Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I dałeś nam pokój, który jest najcenniejszy. Pokój w Tobie, Panie. Pokój, jakiego nie zna świat, jakiego nikt nie doświadczy, jeśli nie znajdzie go w Tobie. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Niech ono wykona Twoją wolę w naszym życiu. Dopomóż nam wytrwać, dopomóż nam chodzić w zwycięstwie. Dopomóż nam dotrwać do końca tutaj na tej ziemi, do czasu, który nam przeznaczyłeś i wyznaczyłeś dla każdego z nas. Ojcze, w imieniu Jezusa niech będzie Ci wszelka cześć i chwała. Amen.